Podcast Grape. Tłoczone z danych.
Lutego 2022 roku rozpoczęła się wielka migracja z Ukrainy do Polski. Czy wiemy, ilu Ukraińców zostało w Polsce? Statystyki są tłoczone z danych czy wróżone z fusów? Jak zmieniała się natura migracji z Polski i do Polski? I czy Ukraińcy zabierają Polakom pracę? O to wszystko pytamy Pawła Kaczmarczyka. To jest podcast Tłoczone z danych. Joanna Tyrowicz
i Marcin Bojanowski.
Zaczynamy. Czy 24 lutego 2022 roku rozpoczęła się wielka migracja do Polski?
24 lutego 2022 roku rozpoczął się nowy rozdział. Natomiast bez wątpienia nie rozpoczęła się masowa migracja do Polski, bo ta prawdopodobnie zaczęła się gdzieś po roku 2014, co ma związek oczywiście z tą datą, od której zaczęliśmy, bo jest to pierwsza wojna w Ukrainie. Na dobrą sprawę, jeżeli chcielibyśmy sięgać do początków napływu do Polski, bo jak rozumiem, od tego zaczynamy naszą rozmowę, to prawdopodobnie musielibyśmy wrócić gdzieś do połowy lat 90., kiedy pierwsze grupy migrantów, wtedy jeszcze głównie migrantów zajmujących się handlem, albo bardzo specjalne grupy, choćby takie jak pracownicy wysoko wykwalifikowani, zaczęli do Polski trafiać. Natomiast umasowienie tego procesu to bez wątpienia druga połowa minionej dekady, w szczególności, tak jak już powiedziałem, czas po 2014 roku, kiedy do Polski zaczyna napływać coraz większa grupa osób z Ukrainy. Ten proces nabiera nowej dynamiki po roku 2018-19 i mówię o tym nie bez powodu, ponieważ tuż przed pandemią, z danych, którymi dysponujemy, a którymi obdarzył nas Główny Urząd Statystyczny, jak rozumiem, za chwilę też będziemy o tym rozmawiać, z tych danych wynika, że w Polsce mogło być nawet 2 200 000 cudzoziemców. Ta liczba, podaję ją tutaj teraz nie bez powodu, ponieważ z danych tegoż samego Urzędu Statystycznego wynikało, a konkretnie z danych spisowych wynikało, że w roku 2001 tych cudzoziemców w Polsce mogło być około 110 tysięcy. To oznaczałoby, że w ciągu niespełna 10 lat ta liczba wzrosła 20-krotnie i to chyba najlepiej obrazuje, jaką transformację przeżyliśmy w Polsce w ciągu minionych kilkunastu lat. Więc to, co się dzieje po 24 lutego 2022 roku, to proces specyficzny, natomiast prawdopodobnie nie jeśli chodzi o jego skalę, a raczej cechy strukturalne.
Czym on się różnił od tej fali z 2014 roku?
Różni się przede wszystkim naturą procesu. Te wcześniejsze migracje do Polski miały niemal bez wyjątku charakter migracji zarobkowych. To znaczy od połowy lat 90., a w zasadzie od początku lat 90. oczywiście do Polski docierały osoby, które uciekały przed wojnami lub prześladowaniami różnego typu, ale to były bardzo nieduże grupy, zwłaszcza jeśli porównamy je z tym, co się działo w krajach Europy Zachodniej. Mówiąc nieduże, mam na myśli, że zwykle tych osób, które do Polski docierały i wchodziły w procedurę uchodźczą, było od kilku do nieco ponad 10 tysięcy osób. Tymczasem w tym momencie, czyli po wybuchu wojny, mamy do czynienia z procesem absolutnie masowym. Chyba większość z nas pamięta dane, które pokazywała Straż Graniczna. W pierwszym roku, czyli do końca roku 2022, przekroczeń granicy na kierunku do Polski było około 9 czy 10 milionów, jeśli dobrze pamiętam. I znów, ta liczba niewiele nam musi mówić, ponieważ mówimy tu o przekroczeniach granicy, a nie o konkretnych osobach, ale skala tego zjawiska była nieprawdopodobna. Co ważne, największa skala miała miejsce w ciągu pierwszych 3 miesięcy od momentu wybuchu wojny i wtedy także zaczęły się pojawiać pierwsze wyniki badań, które wskazywały, tak jak choćby to było w badaniu Unii Metropolii Polskich, że liczba cudzoziemców w Polsce, a konkretnie obywateli Ukrainy przebywających w Polsce, mogła sięgać nawet 4 milionów, bo takie dane podano, jeśli się nie mylę, za kwiecień 2022 roku. Więc w istocie te pierwsze kilka miesięcy to jest okres zmasowanego napływu, specyficznego, ponieważ mamy do czynienia z osobami, które uciekają przed skutkami wojny. Specyficznego ze względu na to, że osoby, które docierają do Polski, to są przede wszystkim kobiety, w znacznie większym stopniu niż wcześniej dzieci i także osoby starsze, które w tym strumieniu migrantów w Polsce wcześniej w zasadzie się nie zdarzały.
Dobra, bo ja muszę teraz zrozumieć. Mamy przed pandemią, czyli siłą rzeczy przed początkiem wojny, 2 miliony ludzi w Polsce. Mamy w kwietniu 2022 4 miliony ludzi w Polsce. To jest ta skala jedna do drugiej, którą należy odnosić.
Porządkujmy. Porządkujmy dalej, bo to słuszne jest. Oceniamy, że jeśli chodzi o obywateli Ukrainy, przed wybuchem wojny w Polsce mogło być go 1,5 miliona osób. W związku z tym te dane, które pokazywały różne badania, dane na poziomie 3,8 albo nawet 4 miliony, nie są przesadnie zaskakujące. W istocie w pewnym momencie, w momencie nasilonego napływu, w Polsce mogło być łącznie tyle osób, tylko uwaga, to jest liczba, która oczywiście obejmuje i te osoby, które w Polsce były i z Polski nie wyjechały, i te, które dotarły od momentu wybuchu wojny.
No dobra. I dalej, przed pandemią mieliśmy z tych 1,5 miliona obcokrajowców, Ukraińców w Polsce, około 700 kilkudziesięciu tysięcy zarejestrowanych jako pracownicy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w sensie płacących składki czy w jakiejś innej formy zarejestrowani. Czy te drugie pół to są studenci, młodzież ucząca się i potencjalnie jakaś skala szara strefy, czy jeszcze jakieś inne zjawiska?
Znaczy najprostszym wyjaśnieniem jest to, że system Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po prostu nie obejmuje wszystkie osoby, które mogą pracować w Polsce w pełni legalnie. Mówimy tutaj choćby o umowach cywilnoprawnych albo osobach, które pracują na przykład w niewielkich gospodarstwach rolnych. W
związku z tym, cywilnoprawne trzeba zgłosić.
Od pewnego momentu tak, natomiast jeżeli mówimy o tym okresie wcześniejszym, to nie zawsze tak było. W związku z tym ta różnica między tymi dwoma liczbami, a wiemy, że dzisiaj to jest tam ponad milion już osób, które są zarejestrowane w systemie, ona się według mnie rozkłada na te osoby, które nie są zarejestrowane, pracują legalnie, oczywiście te, które nie do końca legalnie w Polsce pracują. Ja mogę powiedzieć, że z naszych badań wynika, że ten odsetek Ukraińców, którzy podejmowali nielegalną pracę, wynosił około od 15 do 20%, co mniej więcej by się zgadzało. Rozumiem, że to mniej więcej tutaj ma duże znaczenie.
No i siłą rzeczy jeszcze musimy doliczyć studentów i innych
tak,
członków
tak, oczywiście,
rodziny,
oczywiście.
Którzy też jeszcze przed napływem związanym z wojną pojawiali się w Polsce.
Tak.
Jaka zmiana struktury migracji miała znaczenie dla nas? To, że tym razem napływały do nas głównie kobiety z dziećmi i osoby starsze?
To jest w ogóle fundamentalna zmiana, ponieważ my mamy taką tendencję, żeby skupiać się na liczbach i rzeczywiście te liczby, którymi epatowała zwłaszcza Straż Graniczna, były bardzo wysokie. Natomiast z perspektywy mojej, ale też z perspektywy wyzwań, przed jakimi stanęły instytucje w Polsce, to ta struktura ma o wiele większe znaczenie. Migracje z Ukrainy przed wybuchem wojny były to migracje, jak już powiedziałem, w olbrzymiej części pracownicze, z wyraźną dominacją mężczyzn w tym zasobie, co się wiązało ze strukturą rynku pracy, zapotrzebowaniem, ale też tym, co się działo na ukraińskim rynku pracy. Tymczasem te osoby, które docierają do Polski po wojnie, ja za chwilę może powiem, dlaczego paradoksalnie wiemy o wiele więcej o tej populacji niż o tej populacji wcześniejszej, to są, jeżeli patrzymy na osoby dorosłe, w około 70% kobiety, powyżej 40% tych osób to są dzieci i około 7% to są osoby starsze. Ja bym zwrócił szczególną uwagę na te dwie kategorie, o których powiedziałem na końcu, znaczy dzieci i osoby starsze. Przed wybuchem wojny w Polsce prawie nie było dzieci migranckich, nie było też osób starszych. To oznacza, że instytucje, które jakoś tam mierzyły się z kwestiami migracyjnymi, to były się rzeczy instytucje skupione przede wszystkim na problematyce rynku pracy. Tymczasem nagle zostaliśmy skonfrontowani z zupełnie nowym, nieznanym wyzwaniem. To są dzieci w systemie opiekuńczym, to są dzieci w systemie szkolnym, ale także to są osoby starsze, często z bardzo poważnymi schorzeniami, które wymagają opieki. W związku z tym ta struktura, ona oczywiście ma znaczenie także, jeżeli spojrzymy na to z perspektywy rynku pracy, perspektywy demograficznej, ale wydaje się, że w tych pierwszych miesiącach i latach wojny kluczowe znaczenie miałyby te potrzeby związane z infrastrukturą, która powinna być, a której tak naprawdę nie było. Powiedziałem, że powinna być, ponieważ od wielu lat w tym kraju ja i wiele innych osób zwracaliśmy uwagę na to, żeby tworzyć tą infrastrukturę niezbędną do integracji imigrantów. To się tak naprawdę nigdy nie wydarzyło. Musiało się wydarzyć po 24 lutego, no w bardzo niesprzyjających tutaj warunkach.
Dobra, to jeszcze zanim przejdziemy tak głębiej, to dokończmy tą rachunkowość. Mamy napływ od lutego, mówisz o liczbach do kwietnia, kończymy rok 2022. Wydarza się rok 2023, a w nim odkrywamy, że znaczna część uchodźców z Ukrainy nie zostaje na terenie Polski.
Odkrywamy wcześniej tak naprawdę. Powiedziałem o tym paradoksie. W związku z wprowadzeniem ustawy dotyczącej opieki czy możliwości wspierania obywateli Ukrainy, a konkretnie chodzi o objęcie ich dyrektywą dotyczącą opieki tymczasowej czy ochrony tymczasowej, polskie państwo zobowiązało obywateli Ukrainy do tego, żeby się rejestrowali w systemie PESEL, a konkretnie w podsystemie tego systemu, który nazywamy PESEL UKR, więc pewnie też będę się posługiwał taką terminologią. I okazało się to być niezwykle przydatnym przedsięwzięciem, jeśli chodzi o te różnego typu statystyki i obliczenia migracyjne, czyli dane, którymi się dzisiaj tutaj zajmujemy. Ja mogę powiedzieć, co wiemy na dzisiaj, ale pytanie dotyczyło tego okresu wcześniejszego. Więc na dobrą sprawę, od momentu, kiedy ten system został uruchomiony i zaczął na masową skalę być wykorzystywany, czyli tak naprawdę mniej więcej po pół roku od momentu wybuchu wojny, już widzieliśmy całkiem sporo. I od tego momentu byliśmy w stanie śledzić, co się dzieje na poziomie liczb, ale także struktur. Czyli te liczby, o których ja mówiłem wcześniej, te struktury wiekowe, my wiemy to właśnie z tego rejestru. I co wiemy na dzisiaj? Powiem, jak te dane przedstawiają się na koniec 2023 roku, a potem możemy wrócić do tego okresu wcześniejszego. Na dzisiaj w systemie jest około 950 tysięcy obywateli Ukrainy, którzy dotarli po wybuchu wojny i mają status PESEL UKR. Niezależnie od tego, w polskim PESEL-u jest około 1 400 000 osób, które mają albo miały wcześniej, znaczy były w systemie PESEL. To są w dużej mierze ci migranci, którzy byli w Polsce przed wojną. Niezależnie od tego mamy około 700 tysięcy osób, które miały w jakimś punkcie czasu status, były w bazie PESEL UKR, ale ten status utraciły. Utraciły ten status, jeżeli były poza terytorium Polski powyżej 30 dni. Ponieważ tak się składa, że baza ta jest połączona z bazami danych Straży Granicznej i jest to unikatowe jak na sytuację Polski. Jesteśmy w stanie w istocie powiedzieć, czy te osoby w Polsce są, czy też nie są. Są oczywiście pewne drobiazgi, z tego co wiemy, próbujemy to ustalić często z wielkimi bólami. Z tego co wiemy, te osoby znikają z tej bazy w zasadzie w momencie, kiedy wyjeżdżają z Polski, a nie po tych 30 dniach. Czyli są możliwe pewne niedoszacowania, przeszacowania. Natomiast wydaje się, że całkiem nie najgorzej nam idzie ocenianie tego zjawiska na podstawie tych danych. Czyli powrócę do konkretów. Około 950 tysięcy obywateli Ukrainy, które w Polsce przebywają obecnie, ale uwaga, 680 tysięcy osób, które miały ten status, a go obecnie nie mają. To znaczy albo wróciły do Ukrainy, albo przemieściły się do innych krajów. No i oczywiście to jest niewiadoma, bo tego nie jesteśmy w stanie określić. Nie wiemy, ile osób tak naprawdę wróciło do Ukrainy, ile przemieściło się do innych krajów. Sądząc po danych, zwłaszcza tych, które docierają z Niemiec, można przypuścić, że co najmniej połowa tych osób to są osoby, które dotarły do innych krajów.
No i jeszcze jest ta grupa, która przyjechała na teren Polski, ale go opuściła zanim został uruchomiony.
Tak, oczywiście.
PESEL UKR.
No tak, ale to ja o tym mówiłem. To jest te 8 czy 9 milionów przekroczeń granicy w pierwszym roku. To są osoby, które przyjeżdżały dosłownie na krótko, wracały bardzo szybko, przemieszczały się dalej. Tak, o tych osobach siłą rzeczy nie mamy informacji. Z tym, że chciałem zwrócić uwagę, że one się oczywiście pojawiają w systemach rejestrowych innych krajów. Więc nie byłbym skłonny przypuszczać, że jest to bardzo duża liczba, choćby dlatego, że dzisiaj już mniej więcej wiemy, gdzie ten zasób się ulokował w Unii Europejskiej i największe znaczenie mają Niemcy w tym momencie, Polska, ale także kraje naszego regionu, Czechy, Mołdowa, kraje bałtyckie, mniej więcej po 50 tysięcy osób w każdym przypadku.
Skąd wiemy, ilu mamy w Polsce imigrantów z Ukrainy? Statystyki migracji są wytłoczone z danych, czy raczej wróżone z fusów?
Bardzo trudne to jest pytanie. I zaraz powiem dlaczego. W wielu krajach na świecie podstawowym źródłem na temat migracji są dane rejestrowe. I wtedy mieliśmy do czynienia z prawdziwym tłoczeniem z danych, zwłaszcza jeżeli mówimy choćby o krajach skandynawskich, gdzie istnieje przekonanie, że te rejestry są dobrej jakości. Z kilkoma zastrzeżeniami. Pierwsze z nich jest...
Zanim o zastrzeżeniach, jeśli można. Krótka historia osobista. Z Pawłem zaczęliśmy pracować razem w roku mniej więcej 2006, kiedy w Polsce było wielkie zamieszanie na okoliczność emigracji ówczesnej z Polski. I Paweł przeprowadzał mnie przez tajniki, gdzie można znaleźć jakąś informację na temat tego, że Polacy gdzieś wyjechali. Że są jacyś Polacy, którzy wyjechali. No i to okazało się w toku naszych rozmaitych rozmów na temat danych, że ostatnim miejscem, gdzie można tego rodzaju danych szukać, jest Polska. Właściwym źródłem wiedzy na ten temat były wówczas informacje z krajów docelowych i z ich rejestrów i ponieważ one się różniły, to też wiedzieliśmy na różne sposoby. Można to potem było porównywać z innymi źródłami, ale tak było. Dlatego Paweł mówi o rejestrach.
Tak, tylko te rejestry i akurat znakomicie, że ta historia teraz się pojawiła, ponieważ one nie są doskonałym źródłem informacji na temat migracji z Polski. Zasadniczym problemem było to, że przez wiele, wiele lat te migracje miały specyficzną formę. W dużej mierze były to migracje czasowe. Nie zawsze ludzie, którzy wyjeżdżali za granicę, rejestrowali się. Tam często się nie rejestrowali także dlatego, że ten pobyt był zbyt krótki, żeby spełniać wymogi niezbędne do rejestracji, co oznacza, że siłą rzeczy te dane rejestrowe nie zawierały w sobie informacji o całej różnorodności zjawisk migracyjnych z Polski. To samo dotyczy zresztą obywateli Ukrainy, którzy do Polski docierają od wielu lat, a większość z nich była zaangażowana w migrację o charakterze cyrkulacyjnym. Natomiast nie ma wątpliwości, że lepiej jest mieć te rejestry niż ich nie mieć. I teraz paradoks sytuacji, z którą mamy do czynienia i o tym przed chwilą już nieco mówiliśmy, polega na tym, że w zasadzie dopiero od momentu wprowadzenia tego podsystemu, systemu PESEL, a mówię o tym systemie, podsystemie PESEL-UKR, możemy powiedzieć, że nasza wiedza o migrantach z Ukrainy w Polsce jest większa niż to miało miejsce wcześniej, chociaż podkreślam, znowu dotyczy to pewnej wybranej kategorii migrantów. Mam świadomość, że to jest wiedza nie do końca oczywista dla wszystkich, więc powtórzę to raz jeszcze. Dane rejestrowe są dobre, kiedy po pierwsze mamy jasną, precyzyjną definicję migracji, kiedy ta migracja ma charakter przede wszystkim długookresowy albo osiedleńczy i kiedy migranci się rejestrują. Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, kiedy migracje są czasowe, cyrkularne albo nieuregulowane, to oczywiście rejestry zawodzą. Mówię o tym dlatego, że my w Ośrodku Badań nad Migracjami przez bardzo długi czas byliśmy niezwykle sceptyczni, jeśli chodzi o ocenę skali migracji. I to mówię o migracji z Polski i także napływie do naszego kraju. To znaczy patrzyliśmy na trendy, przyglądaliśmy się pewnym cechom strukturalnym, natomiast byliśmy bardzo wstrzemięźliwi, jeżeli chodzi o ocenę skali tego zjawiska, z tego właśnie powodu, że musielibyśmy wrzucać do jednego koszyka procesy, które są często zupełnie nieporównywalne. No bo jak porównać osobę, która wyjeżdża i gdzieś się osiedla, z taką, która spędza w danym kraju, nie wiem, 2-3 tygodnie, powraca do kraju ojczystego i tak dalej, i tak dalej. Żeby nie być gołosłownym, jednym z naszych badań, kiedy przyglądaliśmy się bliżej tym kwestiom cyrkularnym, okazało się, że są takie osoby z Ukrainy, migranci z Ukrainy, którzy cyrkulują do Polski od kilkunastu lat, mają za sobą kilkadziesiąt tych pobytów w Polsce i łącznie można by powiedzieć, że spędziły w Polsce 10 lat, a tymczasem nigdy to nie było łącznie więcej niż, nie wiem, 8-10 tygodni. No i to są zjawiska, które bardzo trudno jest na poziomie rejestrów oczywiście wychwycić. My staraliśmy się za pomocą innych metodologii sobie z tym zjawiskiem radzić. Było to niedoskonałe i tak jak powiedziałem, bardzo trudno było nam oceniać całościową skalę zjawiska. Łatwiej było mówić o cechach strukturalnych.
To jak możemy złapać takich ludzi, którzy na przykład nie muszą się rejestrować, bo nie ma rejestru, albo są i ich nie ma?
My staraliśmy się łapać ich za pomocą różnych technologii sondażowych, to znaczy wychwytywać ich takimi sondażami, które są względnie nieczułe na status prawny danej osoby, z tym, że podkreślę to raz jeszcze, no, sondaż nawet jeśli byłby zorganizowany na bazie doskonałej metodologii, nie pokaże nam całościowego obrazu zjawiska, pokaże nam jego cechy strukturalne, to więc to jest ta ułomność, o której mówiłem już wcześniej.
Tyle, że to nie jest ułomność badania Ukraińców w Polsce jako takich, tylko w ogóle ułomność.
Oczywiście, że tak.
W migracjach, bo nie tylko te migracje mają takie trudno uchwytne.
Tak, tylko że charakter. Ja bym podkreślił jeszcze raz to, o czym mówiłem przed chwilą. Znaczy to wynika po trosze z naszej, z niedoskonałości naszych systemów statystycznych i zaraz będę miał uwagę na ten temat, ale także z natury tego zjawiska. Znaczy, natura migracji jest prosta. My wszyscy jesteśmy w ciągłym ruchu. I zasadniczym kłopotem jest to w ogóle, gdzie ustawimy sobie granice, kogo traktujemy jako migranta, a kogo nie traktujemy jako migranta. Wszyscy do tego studia dzisiaj dotarliśmy skądś. Mamy za sobą jakąś mini podróż, większą, mniejszą, ale oczywiście nie traktujemy siebie jako migrantów.
Niektórzy mają ogromne podróże mentalne za sobą.
A, oczywiście, i to możemy sobie z tego żartować, no ale mamy na przykład ludzi, którzy mieszkają na terenach przygranicznych i oni mogą przekraczać granice państwa i pokonywać, nie wiem, 2 kilometry i stają się teoretycznie migrantami międzynarodowymi codziennie. Więc takich przypadków mamy więcej. Kłopot jest wtedy, kiedy my sami sobie stwarzamy problemy definicyjne, a potem także statystyczne. I dla mnie chyba najlepszym problemem jest to, co się dzieje od kilku lat w Unii Europejskiej, ponieważ Unia Europejska czy Eurostat stosuje taką definicję, która za migranta traktuje osobę, która przekracza granicę państwową z zamiarem pozostania tam powyżej 12 miesięcy. Czyli w ogóle ignorujemy w tym momencie te osoby, które migrują gdzieś z zamiarem pobytu tam choćby kilka miesięcy, krócej niż rok. Co oznacza, że te definicje, które znajdziemy, przepraszam, te dane, które znajdziemy w Eurostacie od kilku lat, one pokazują tylko pewien wycinek zjawiska i powinniśmy być tego absolutnie świadomi.
No No to też jest takie przyjęcie, że zdroworozsądkowo patrząc w dzisiejszym świecie, jak ktoś mieszka w jednym kraju, a pracuje w drugim, to nie musi być to przejawem migracji, tylko jest efektem rozmaitych, skomplikowanych konfiguracji.
Bardzo chciałbym wierzyć, że taki namysł stał za tą decyzją.
Okej.
To pinki jest i mózg. Jak zmieniała się natura migracji z Polski i do Polski?
Nie wiem, ile godzin mamy na odpowiedź na to pytanie. Zakładam, że kilka minut, więc spróbuję odpowiedzieć w sposób syntetyczny. To jest pytanie, które być może powinno być pytaniem centralnym dla naszego dzisiejszego spotkania, ponieważ ta natura w dużej mierze jest skorelowana z procesami transformacji w Polsce, ale także poza Polską. Dlaczego to ważne? Ja wywodzę się i większość swojego życia akademickiego związałem z ośrodkiem badań nad migracjami, kiedy ten ośrodek powstawał w roku 1993. To był początek w zasadzie transformacji systemowej w Polsce. To był także początek nowego otwarcia, jeśli chodzi o ruchy migracyjne, zwłaszcza wówczas do krajów europejskich. I wówczas okazało się, że nie da się w istocie analizować tylko i wyłącznie zjawisk migracyjnych w oderwaniu od tego wszystkiego, co dzieje się wokół. Czyli w oderwaniu od właśnie transformacji systemu społeczno-ekonomicznego w Polsce. I to był pomysł na badanie migracyjne, które zaproponował profesor Marek Ulski i grupa osób z nim związanych. Nie był to pomysł nowy, ponieważ X lat wcześniej podobne badania w Stanach Zjednoczonych i w krajach ościennych, zwłaszcza w Meksyku, zainicjował Douglas Massey, więc to, co my zaczęliśmy robić w Polsce, było w dużej mierze podobne. Natomiast to, wydaje mi się, wpłynęło na całe lata badań migracyjnych w ośrodku badań nad migracjami, ale także, wydaje się, w Polsce. Znaczy to przekonanie, że patrzymy na całą złożoność zjawisk, które dotyczą i otaczają migrację. Ja mówię o tym świadomie, ponieważ to się wiąże bardzo ściśle z naszym dzisiejszym tematem. Mówiliśmy, że migracje do Polski, te migracje ukraińskie były cyrkularne, ale takie były migracje z Polski w latach 90. To jest o tyle istotne, że kiedy rozpoczynała się transformacja systemowa w Polsce, na zachodzie Europy panowało przekonanie...
Poczekaj, powiedziałeś już 3 razy cyrkularne, ani razu nie wyjaśniłeś, co to jest. Czy możesz wyjaśnić, co to jest?
Migracje cyrkularne albo cyrkulacyjne to jest taka formuła mobilności, która polega na tym, że punkt orientacji, nazwijmy to domem, pozostaje niezmienny. To znaczy osoba pozostawia swoją rodzinę, swój dom, a wyjeżdża za granicę, głównie w celach zarobkowych, na krótki czas. Co istotne, tą cechą migracji cyrkulacyjnych jest to, że one są powtarzalne. Żeby to wyjaśnić w sposób najbardziej obrazowy, mamy przypadek choćby kobiety, która wykonuje jakieś prace opiekuńcze za granicą. Ta kobieta wyjeżdża na 2-3 miesiące, powraca do kraju, wówczas zajmuje się swoją rodziną, swoimi obowiązkami w kraju, potem wyjeżdża na kolejne 2-3 miesiące i tak sezon po sezonie, kwartał po kwartale, rok po roku. To jest klasyczny wzorzec migracji cyrkulacyjnych i był on powszechnie stosowany przez obywateli polskich, zwłaszcza w pierwszej fazie transformacji systemowej, zresztą nie tylko wtedy. Dlaczego tak się działo? Z wielu różnych powodów. Między innymi wynikało to...
Jeszcze ci przerwę, ale to chyba wtedy było nowe, prawda? Bo nie bardzo sobie można było wyobrazić migracje cyrkularne z Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Nie bardzo można sobie było wyobrazić migracje cyrkularne z okresu sprzed powstania II Rzeczpospolitej.
Oczywiście.
Więc w tamtym okresie, kiedy mówiliśmy o migracjach, to mówiliśmy o takim klasycznym wzorcu. Decyduję z jakiegokolwiek powodu, opuszczam kraj mniej lub bardziej na stałe. Nawet jeśli to na stałe nie jest takie, że na całe życie, bo kiedyś prędzej czy później wrócę, to co do zasady opuszczam na stałe. Tak? I teraz to, co przyniosła transformacja, jak opowiadasz, to jest ten nowy wzorzec, tak?
Znaczy, szczerze mówiąc, zrozumieniu tego fenomenu grupa badaczy poświęciła wiele miesięcy i lat swojej pracy naukowej, bo w istocie nie było to oczywiste. Ja zacząłem o tym mówić, kiedy rozpoczęła się transformacja systemowa w Europie Środkowo-Wschodniej. Powszechnym było przekonanie w krajach Europy Zachodniej, że nastąpi masowy napływ. Odpływ siły roboczej, napływ do krajów Europy Zachodniej. Przemawiały za tym proste argumenty ekonomiczne, w szczególności różnica standardów życia, różnica, jeśli chodzi o poziom stawek płac, dochodów itd. Nigdy to się nie stało na masową skalę. Dlaczego? Zadecydowało o tym kilka czynników. Jeden chyba najbardziej oczywisty był taki, że o ile łatwo było wyjeżdżać właśnie czasowo i czasowo podejmować pracę, to o wiele trudniej było się osiedlić poza granicami Polski. A drugi czynnik był chyba mniej oczywisty i to był prosty bilans kosztów korzyści. Okazało się, że z perspektywy migranta z Polski najlepszą strategią było zarobkowanie za granicą, ale wydawanie tych pieniędzy w Polsce. To oczywiście sprzyjało tej tymczasowości, sprzyjało cyrkularnym formom migracji, ale de facto kształtowało też funkcjonowanie całych społeczności lokalnych w Polsce. Mówię o tym nie bez powodu, ponieważ to pokazuje, że spojrzenie tylko i wyłącznie na sam proces, na migranta w oderwaniu od tego otoczenia społecznego zarówno w kraju pochodzenia, jak i w kraju, do którego dociera, jest często niezwykle, niezwykle łomne. Znaczy pokazuje nam tylko wycinek tej całej historii. Wydaje mi się, że dużą zaletą tych badań pierwszej fazy transformacji było właśnie to, że patrzyliśmy na to zjawisko w sposób dość kompleksowy. Nie jest to łatwe, ale czasami się udaje.
Historia, dla której oni byli w stanie tak to zobaczyć, a inni ludzie mogliby tego nie zobaczyć, jest związana z samą osobą Marka Okurskiego, który zanim można było mówić sensownie o migracjach z Polski, bo granice były zamknięte, zajmował się innymi ruchami cyrkularnymi, czyli badał mobilność tak zwanego chłoporobotnika, czyli ludzi, którzy przez część roku albo na terenie PGR-ów, albo na terenie mniejszych gospodarstw rolnych uprawiali działalność rolniczą, ale przez część roku na terenie dużych aglomeracji pracowali na dodatkowe zmiany w zakładach produkcyjnych.
Tak, jedną z hipotez, które były testowane przez Marka Okulskiego, nie tylko przez niego, było to, na ile ten wzorzec mobilności z lat przede wszystkim 60., początku lat 70. się zakorzenił w społecznościach lokalnych. To znaczy, na ile ten taki wzorzec chłoporobotnika, o którym powiedziałaś, mógł być potem wykorzystany do migracji międzynarodowych. Oczywiście to jest bardzo trudna do weryfikacji hipoteza. Znajdowaliśmy ślady takich zachowań na poziomie społeczności lokalnych. Być może ktoś jeszcze wróci do tego tematu w przyszłości.
Czy to jest też model, który przyjęli Ukraińcy w Polsce?
Model migracji cyrkularnej i taki model mobilności czasowej. Oczywiście, że tak. Ja dlatego powiedziałem o tej transformacji, czy w ogóle o transformacjach, ponieważ wydaje się, że one bardzo dobrze tłumaczą zjawiska mobilności w naszej części świata, a prawdopodobnie nie tylko tutaj. Powiedzieliśmy wcześniej, że migrację Polaków, zwłaszcza w latach 90., tłumaczyła rzeczywistość społeczno-ekonomiczna w Polsce, także polityki migracyjne w krajach zachodnioeuropejskich i mniej więcej to samo możemy powiedzieć o migracji z Ukrainy. Migracje z Ukrainy, które zaczynają nabierać rozmachu po 2010 roku, wzmożenie następuje po roku 2014, to jest wybuch pierwszej wojny w Ukrainie. Jak wiemy, ona nie obejmuje całego kraju, ale prowadzi do poważnego kryzysu ekonomicznego, społecznego i politycznego, który de facto wypycha część osób, które próbują szukać lepszego życia poza granicami Ukrainy. Co ważne, nie wyjeżdżają z Ukrainy na stałe. I oczywiście decydują o tym względy psychologiczne, kwestia związania i z Ukrainą, i z rodziną, ale także, nie oszukujmy się, decyduje o tym kontekst instytucjonalny, w którym się poruszają, ponieważ Polska jest krajem, który dorabia się niezwykle liberalnej polityki migracyjnej, możemy za chwilę o tym rozmawiać, czy świadomie, czy nie, dorabia się bardzo liberalnej polityki migracyjnej, ale uwaga, tylko i wyłącznie jeśli chodzi o wjazd i podejmowanie w Polsce pracy, a już nie jeśli chodzi o osiedlanie się. W związku z tym jest dość naturalne, że łatwo jest do Polski przyjeżdżać czasowo, łatwo jest cyrkulować, o wiele trudniej jest w Polsce się osiedlać. Dlatego ten proces przez wiele lat ma głównie taką właśnie formułę. Natomiast, co ciekawe, mniej więcej po roku 2018 w danych, które zbieraliśmy, wyraźnie zaznaczył się trend do wydłużania czasu pobytu w Polsce i przechodzenia powoli w takie stadium migracji długookresowych, a z czasem także osiedleńczych. Znów, nie powinno to nas zaskakiwać, ponieważ to jest proces, który wcześniej śledziliśmy, jeśli chodzi o Polaków wyjeżdżających po akcesji do różnych krajów Unii Europejskiej. Tam też to mniej więcej tak wyglądało. Zaczynano od migracji krótkookresowych, czasowych. Z czasem następował proces dołączania kolejnych członków rodziny, dzieci zaczynały chodzić do szkoły i podejmowano decyzję. Albo zostajemy, albo wracamy.
Tam też jest taki inny wymiar demograficzny, czyli jeśli już mam dzieci, kiedy zaczynam cyrkulować, a one osiągają wiek, w którym mogą pójść na uczelnię, to z perspektywy ich przyszłej kariery, jakkolwiek zabawnie by to nie zabrzmiało, polski dyplom może być bardziej wartościowy niż ukraiński, czy czeski dyplom może być bardziej wartościowy niż ukraiński. A w tym celu rodzice wydłużają, czy rodzic, jeden z rodziców wydłuża okresy pobytu, no bo one są związane już z całym trybem funkcjonowania w polskim szkolnictwie wyższym. I też widzieliśmy w uczelniach, że coraz więcej tych osób po prostu się pojawia.
Oczywiście.
Jako normalni, regularni, bardzo dobrzy zresztą.
Oczywiście, natomiast ja bym zwrócił uwagę na taki dość prosty na poziomie koncepcyjnym, znacznie trudniejszy do oszacowania, rachunek kosztów korzyści związanych z migracjami. Ponieważ mówimy nie tylko o stawce płacy, czy dochodzie, jaki można uzyskać, ale mówimy także o kosztach utrzymania, mówimy choćby o kosztach mieszkania. Mówimy tutaj nie tylko i wyłącznie o kosztach utrzymania i przychodach danej osoby, ale także rodziny. Podam tutaj zupełnie przykład niezwiązany z Ukrainą. To jest przypadek polskich migrantów w Norwegii, którzy wyjeżdżali tam przede wszystkim w pierwszej kolejności jako pracownicy sezonowi, często jako pracownicy delegowani, ale z czasem pojawiła się taka pokusa, żeby być może połączyć się ze swoimi rodzinami. Wówczas przede wszystkim polscy mężczyźni, którzy tam pracowali, zaczęli ściągać swoje rodziny do Norwegii. Co się wtedy okazało? Że w zasadzie nie sposób się utrzymać w Norwegii, jeżeli tylko jedna osoba pracuje. I wtedy te rodziny stawały przed wyborem, albo powracają do Polski, albo decydują się na to, żeby partnerki, żony wchodziły na rynek pracy. I oczywiście było już kwestią indywidualną, jak to się potem kończyło.
Czy ten proces w Polsce dotyczący wydłużania pobytu Ukraińców, on następował naturalnie, czy wynikał też ze zmiany przepisów, uproszczenia procedur?
Nie, zupełnie nie wynikał z uproszczenia procedur, nie wynikał też z żadnych w zasadzie działań państwa polskiego, żeby to przebiegało lepiej, łagodniej, łatwiej. Paradoks tej sytuacji polega na tym, że w pewnym momencie, kiedy widać było, że taki proces się zaznacza, widzieliśmy to choćby na rynku mieszkaniowym, kiedy coraz większy odsetek lokali zakupowanych w Polsce to były lokale kupowane choćby przez obywateli Ukrainy, ale cały czas nie nadążała za tym polska polityka migracyjna, w szczególności polityka integracyjna. To znaczy nie stworzyliśmy żadnych instrumentów, żeby pomagać funkcjonować tym migrantom także na poziomie rynku pracy. To znaczy na przykład, żeby poprawiać ich dopasowanie na poziomie kompetencji, ale w szczególności jeśli chodzi o członków ich rodzin. Mówię tutaj o systemie opiekuńczym, mówię tutaj o systemie edukacyjnym, mówię także oczywiście o dostępie do opieki zdrowotnej.
To, co jest bardzo ważne z tych wszystkich badań, które robi OBM nad obecnością Ukraińców na polskim rynku pracy, to pierwsza rzecz jest taka, że oni są bardzo dobrze wykształceni. Ale co to znaczy, że oni są bardzo dobrze wykształceni? Oni są dużo lepiej wykształceni niż przeciętna osoba w Ukrainie, ale co do średniej, skorygowanej o wiek swój własny, są tak samo albo lepiej wykształceni niż Polacy. Co się bierze z tego, że oczywiście mobilność, w sensie nie dotyczy to oczywiście powojennej fali migracji, chociaż w pewnym stopniu też, ale to się bierze z tego, że oczywiście opuszczały Ukrainę te osoby, które widziały dla siebie największe korzyści z funkcjonowania poza Ukrainą, czyli te, które wcześniej podjęły największy wysiłek inwestowania w kapitał ludzki i nawet jeśli nie były w stanie znaleźć pracy współmiernej do posiadanych kompetencji, no to ten zasób w Polsce był i to był nasza słabość, nasz deficyt.
Pogłębiony po 2022 roku.
Że ten zasób pozostał nie w pełni wykorzystany.
Ukraińcy zabierają Polakom miejsca pracy, czy wypełniają luki na polskim rynku pracy?
To jest moim zdaniem jedno w ogóle z fundamentalnych pytań, jeśli chodzi o ekonomię migracji. To znaczy, jaki jest wpływ cudzoziemców, którzy docierają na dany rynek pracy? Pozostawiam tutaj w ogóle na boku dywagacje, czy migracje są powodowane podażowo, czy popytowo. Z większości badań wynikałoby, że raczej popytowo, bo ta popytowa determinacja ma kluczowe znaczenie, czyli migranci przyjeżdżają, bo ich po prostu potrzebujemy. Natomiast jeżeli pytamy o to, jaki jest wpływ migrantów na pracowników rodzimych, to z takiego prostego, koncepcyjnego modelu wynika, że zależy to od tego, czy będą ci migranci pełnili rolę komplementarną, czy też substytucyjną. To znaczy, czy będą raczej uzupełniali krajowe zasoby siły pracy, czy też być może pojawi się jakiś efekt wypychania. Ja może powiem, co wynika z badań światowych, europejskich, a potem odniosę się do sytuacji polskiej, ale chyba też nie tylko polskiej. Z badań, którymi dysponujemy, A mówię tutaj o badaniach o różnym charakterze, takich choćby, które brały pod uwagę jakieś eksperymenty naturalne. Mówię tutaj o paperze Karda z roku 1990, ale też o badaniach symulacyjnych, czy różnych badaniach, które patrzyły na sytuację na europejskim i na amerykańskim rynku pracy. Wynika, że efekty wypierania są bardzo nieduże. Efekt zwiększonego bezrobocia jest również niewielki albo niezauważalny. To, co się pojawia czasami, to jest presja na obniżenie stawek płac albo kompresja stawek płac, co sugerowałoby...
Czyli, że większość badań mówi, że ci migranci są komplementarnie, uzupełniają nasze zdolności na rynku pracy, gdzie nasze znaczy w zasadzie ktokolwiek, Stany Zjednoczone, dowolny kraj Europy i tak dalej.
Tak, czyli tak naprawdę my nawet nie musimy patrzeć na strukturę ich kompetencji. Dlaczego nie musimy tego robić? Ponieważ często oni nie wykorzystują swoich realnych kompetencji w pracy. Natomiast jeżeli chodzi o efekt na poziomie rynku pracy, to sugerowałoby to, że jest to efekt komplementarny, a nie substytucyjny, co wydawałoby się rozwiązuje ten kłopot, który się pojawia w przestrzeni publicznej. Wydawałoby się, i podkreślę to w tym momencie raz jeszcze, ponieważ sprawa jest bardziej złożona. Ponieważ to, że na poziomie zagregowanym nie występuje ten efekt wypierania albo ten efekt zagrażania rodzimej siły roboczej, to nie oznacza oczywiście, że on nie występuje w ogóle. To znaczy nie mamy tutaj do czynienia ze zjawiskiem czarno-białym, a raczej z całą masą płcieni między tymi dwoma sytuacjami. I wydaje mi się, że najlepszą ilustracją tego obrazka jest to, co się wydarzyło przy okazji referendum Vote to Leave przed opuszczeniem przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej. Wielka Brytania jest w ogóle przypadkiem znakomitym do różnych dywagacji związanych z migracjami, ponieważ ja osobiście nie znam drugiego takiego przypadku, który był tak dobrze i tak głęboko rozpoznany pod względem choćby funkcjonowania imigrantów na rynku pracy i efektów, jakie się z tym wiążą. I te badania, które dostaliśmy, one pokazywały po pierwsze, że efekty negatywne są niewielkie, a na poziomie zagregowanym Zjednoczone Królestwo absolutnie skorzystało na obecności imigrantów z innych krajów, także z Polski. A pomimo tego ten przypadek został przegrany. To znaczy argument migracyjny został podniesiony w kampanii i zdaniem części obserwatorów to doprowadziło także do Brexitu, koniec końców. I teraz,
zdaniem też wielu wyników badań empirycznych, to są te konkretne lokalizacje.
Właśnie do tego chciałbym się odnieść, ponieważ tutaj jest całe niebezpieczeństwo. Jeżeli skupiamy się na wynikach zagregowanych, pomijamy może nie tak liczne na poziomie całej populacji, ale jednak ważne grupy, to są osoby, które mają niższy poziom wykształcenia, to są osoby wykluczone, to są osoby, które są zagrożone na różnych poziomach. W ich przypadku migracja oznacza jeden dodatkowy element tego wykluczenia i one w istocie mogą tracić na napływie cudzoziemców. To jest przypadek Wielkiej Brytanii, kiedy okazuje się, że ten efekt migracyjny, jeżeli spojrzymy choćby na głosowanie w referendum, on nie ujawnił się wszędzie. On ujawnił się w tych lokalizacjach, w tych społecznościach, które już wcześniej borykały się z problemami strukturalnymi i tam te zagrożenia są największe. Plus jeden element, o którym musimy pamiętać, migranci wpływają negatywnie na rynek pracy, do którego przyjeżdżają, ale przede wszystkim na rynek pracy innych migrantów. I tu wracamy do tego punktu wyjścia. Jeżeli mówimy o tym, czy migranci pełnią rolę komplementarną czy substytucyjną, często są substytucyjni, ale względem innych grup migranckich.
Jest taka tradycja w tych badaniach migracyjnych, żeby myśleć o tym, że miejsca pracy dla migrantów powstają najczęściej w czymś, co się nazywa gospodarkami etnicznymi, czyli mamy sobie jakiś tam obszar specjalizacji jakiejś konkretnej grupy imigrantów, na przykład w Polsce historycznie zawsze jakaś forma włókiennictwa i tego rodzaju była specjalizacją imigrantów z Indii. I to nie jest bardzo liczna grupa, ale jest bardzo silnie zintegrowana i tworzy sama dla siebie miejsca pracy. Co oznacza, że jak przyjeżdżają następne osoby, jeśli przyjeżdżają następne osoby, to są w stanie funkcjonować w ramach tej sieci, która ma swoją istotną rolę dla polskiej gospodarki, ale jest całkowicie uzupełnieniem tego, jak funkcjonuje polska gospodarka. W sensie są odbiorcami, dostawcami usług, ale są takim trochę zamkniętym obszarem. To można sobie wyobrazić w innych kontekstach, nie wiem, jakaś forma usług opiekuńczych, no, cokolwiek. I taka tradycja myślenia w migracjach polegała na tym, że integracja migrantów jest skuteczna wtedy, kiedy dobrze funkcjonują te gospodarki etniczne, ponieważ one są w stanie wchłaniać następne osoby, stopniowo się rozwijać i w ten sposób uzupełniać to, jak funkcjonują gospodarki w szerszym aspekcie. Tylko, że to nie zauważało takiego bardzo istotnego aspektu, czyli że jak patrzymy na miejsca pracy, które nie wymagają bardzo dużo doświadczenia, nie wymagają bardzo dużo wiedzy, są łatwe do nadzorowania, nie wymagają bardzo skomplikowanych instrukcji, więc znajomość języka też nie jest bardzo wielką zaletą. Nie są jakimiś strasznie trudnymi zadaniami, ani złożonymi, ale są, angielskie słowo mundane, takie są, no, zabierają czas i wysiłek.
Uciążliwe są.
To przy tych miejscach pracy nagle się okazuje, że czy mówimy o osobie, która się urodziła i wychowała w danym kraju, czy mówimy o migrancie, który pochodzi z fali migracyjnej sprzed 20 lat i jest na przykład z drugiego pokolenia, ale słabo wykształcony, czy mówimy o pierwszym pokoleniu migrantów, którzy przyjeżdżają, próbują się rozejrzeć, złapać jakąkolwiek pracę, to w zasadzie wszystko jedno. To znaczy z perspektywy pracodawcy nie ma znaczenia, który z pracowników będzie wykonywał tę pracę. A jeśli tak, to napływ nowych migrantów po pierwsze obniża stawki płac, bo chętnych do takich miejsc pracy jest więcej, a po drugie dla części osób, które już wcześniej w tym kraju było, tej pracy może po prostu nie wystarczyć.
Tak, ja bym dodał do tego jeszcze jeden element. Może żeby ten obraz jeszcze bardziej skomplikować, ponieważ my w tym ekonomicznym myśleniu o migracjach mamy chyba tendencję do tego, żeby skupiać się na krótkim okresie. I to takie rozważania dotyczące substytucyjności, komplementarności, to jest przede wszystkim rozważanie krótkookresowe. W długim okresie ujawniają się dodatkowe elementy. Pytanie jest takie, jakie są standardy oferowanej pracy, jakie są oczekiwania ze strony pracodawców. W długim okresie pojawia się pytanie, jaka będzie strategia w ogóle ekonomiczna pracodawców, to znaczy na ile oni będą skłonni zastępować pracę kapitałem albo odwrotnie i jak na to wpływa obecność na przykład taniej cudzoziemskiej siły roboczej. Wreszcie pytanie jest takie, jak będą zachowywać się na rynku pracy kolejne generacje migrantów. I to jest w ogóle fascynujący temat, ponieważ z takiej prostej ekonomicznej analizy wynikałoby, i to jest taka tradycja, klasyczna tradycja badań amerykańskich, z tych badań wynikałoby, że każda kolejna generacja powinna mieć się lepiej, czyli ten proces doganiania powinien być coraz bardziej skuteczny. Ale nie zawsze tak się dzieje. Mamy doświadczenie europejskie, to jest przypadek choćby migrantów we Francji, kiedy okazało się, że potężne problemy ujawniły się nie w pierwszej czy drugiej generacji, ale w trzeciej i czwartej. I te problemy niekoniecznie miały związek z rynkiem pracy, ale generalnie ze spójnością społeczną i ze zdolnością państwa francuskiego do zaspokajania aspiracji czy też potrzeb osób, które nie są przecież już migrantami, są pełnoprawnymi obywatelami tego kraju. Number of the day
is... Mamy, Pawle, taki zwyczaj, że gość jak w ulicy Sezamkowej podaje nam swoją ulubioną liczbę sponsorującą dany odcinek. Jaka liczba sponsoruje ten odcinek? I mam świadomość, że ponieważ on jest rocznicowy i smutny i związany z migracjami wojennymi, to trochę niestosowny jest taki rodzaj żartu, ale jaką liczbę byś ty zaproponował i czemu ona jest ciekawa?
Ja nigdy nie byłem fanem ulicy Sezamkowej, więc może dlatego podam dwie liczby. Mogą być dwa numerki?
Mogą być.
Pierwsza liczba to będzie 70, a druga to będzie 30.
Dodają się do 100, więc w ogóle są wspaniałe.
Nie o to tutaj chodziło, chodziło o coś innego. 70 to jest wskaźnik zatrudnienia osób, które dotarły z Ukrainy po wybuchu wojny. Mówimy tutaj o uchodźcach wojennych. 70% osób, które dotarły do Polski po wybuchu wojny, pracuje. Dlaczego ta liczba jest ważna? Ponieważ ona po pierwsze pokazuje, że za sprawą determinacji, ale też określonej postawy życiowej obywateli, głównie obywatelek Ukrainy, udało się im jednak bardzo skutecznie wejść na polski rynek pracy. Na pewno by się to nie stało, gdyby nie było zapotrzebowania na siłę roboczą, to jest jasne, ale nie oszukujmy się, to także jest pochodna spojrzenia na rzeczywistość i przekonania o tym, że warto być potrzebnym i wykorzystać dobrze ten czas, który się spędza w Polsce. A druga liczba też z tym związana, 30. 30% to jest odsetek obywateli Ukrainy pracujących, którzy przebywają w Polsce, ale pracują zdalnie. I to jest jedna z zaskakujących liczb, która się pojawia w naszych badaniach. Między innymi z tego wynika tak wysoki wskaźnik zatrudnienia obywateli z Ukrainy, ponieważ okazuje się, że 30% z nich, podkreślę teraz jeszcze, to są osoby, które przebywają w Polsce, ale pracują zdalnie dla pracodawców, przede wszystkim w Ukrainie. Mówię o tym dlatego, że prawdopodobnie po raz pierwszy w historii mamy do czynienia z takim przypadkiem, który ja określam jako cyfrowi uchodźcy, To są osoby, które musiały opuścić swój dom, swoje miejsce zamieszkania, ale okazuje się, że mogą funkcjonować cały czas na ukraińskim rynku pracy. Nie dotyczy to wszystkich. Dotyczy to oczywiście pracowników wysoko wykwalifikowanych, których praca umożliwia pracę zdalną. Prawdopodobnie nie stałoby się to przed wydarzeniami związanymi z pandemią, która nauczyła nas nowych zachowań w tej mierze. Natomiast wciąż jest to bardzo wysoki wskaźnik. Co ważne, on jest dużo wyższy niż w innych krajach, na przykład w Niemczech. Dla porównania powiedziałem wcześniej, że ten wskaźnik zatrudnienia w Polsce to 70%. W przypadku Niemiec to jest poniżej 20%. I to jest, szczerze mówiąc, jedna z najciekawszych historii obecnie dla badaczy migracji. Próba zrozumienia tego, dlaczego zarówno warunki rynku pracy, jak i specyfika populacji uchodźców wojennych z Ukrainy w Polsce i w Niemczech tak dalece się różnią.
Mam pewną hipotezę. Ci, którzy byli w stanie się odnaleźć jakoś na naszym mega nieprzyjaznym rynku pracy, nadal funkcjonują tu. Ci, którzy nie byli w stanie tego zrobić, przenieśli się do kraju, w którym warunki funkcjonowania, w tym w szczególności te wszystkie aspekty, o których podkreślałeś ich rolę tyle razy, czyli integracja społeczna dla dzieci, opieka zdrowotna dla osób starszych, daje większe poczucie bezpieczeństwa w tym turbo okropnie trudnym i złym czasie, więc to nie jest efekt czy różnica jakości rynku pracy, ani nawet skali popytu, tylko efekt selekcji.
Oczywiście, tak, tylko pytanie jeszcze ciekawsze jest takie, co z tego będzie wynikało w dłuższej perspektywie. I raczej jest to pytanie dla, rozumiem, naszych niemieckich kolegów.
Też z tych liczb, które podałeś, to fakt, że wielu pracodawców ukraińskich było w stanie stworzyć bezpieczne warunki pracy dla swoich pracowników na terenie Polski. Znaczy, no trudno nie chylić kapelusza, bo to jest rewelacyjne osiągnięcie. To też wskazuje, że ta nasza zdolność absorpcji pracowników czy osób uciekających stamtąd z wysokimi kwalifikacjami była umiarkowanie wysoka. Jeśli cały czas, kiedy mieszkają w Polsce, ukraińskie stawki są dla nich wystarczające, żeby nie szukać na stałe odejścia.
To prawda, ale częściowo, ponieważ duża część z tych osób, to także wynika z naszych danych, one pracują dla ukraińskich pracodawców, ale jednocześnie są też aktywne na polskim rynku pracy. Bo to, że ktoś pracuje zdalnie tam, wcale nie oznacza, że nie może pracować tutaj. Zresztą często może pracować zdalnie także dla polskiego pracodawcy.
Dla mnie z czytania raportów OBM, kiedy przygotowywałam się do dzisiejszej rozmowy, uderzające były dwie statystyki. Teraz nie będę przytaczała liczb, bo to nie chodzi o same liczby, tylko zdecydowana większość Ukraińców, którzy przyjechali do Polski po agresji Rosji na Ukrainę, mieszka w własnych mieszkaniach wynajmowanych. Część z nich nawet zdążyła spróbować pozyskać na własność jakąś formę zamieszkania. Natomiast zdecydowanie więcej Ukraińców, którzy przyjechali do Polski po wojnie, mieszka z innymi Ukraińcami niż z Polakami. Co prawda, może nie jest krytyką pod adresem Polaków, ale też żebyśmy mieli świadomość, że skala czy wielkość diaspory ukraińskiej, która była w Polsce przed wybuchem wojny, to był bardzo ważny czynnik ułatwiający sukces tego, że byliśmy w stanie ugościć tak dużą liczbę przekraczających granice.
Tak, oczywiście w Polsce słyszeliśmy przez wiele miesięcy, że w Polsce udało się uniknąć sytuacji, w której uchodźcy czy osoby potrzebujące wsparcia, pomocy musiałyby zamieszkować w obozach jakichś przejściowych. No ale to się wydarzyło tylko i wyłącznie, znaczy się wydarzyło z dwóch powodów. Po pierwsze, tych miejsc nie było, ale po drugie też była bardzo silna, dobrze rozwinięta diaspora, która była w stanie tym ludziom pomóc. I kiedy mówimy o pomocy, wsparciu, zawsze będę to podkreślał, pamiętajmy, że to nie tylko Polacy, a może w szczególności to inni obywatele Ukrainy byli odpowiedzialni za wsparcie tych osób, które musiały uciekać przed wojną.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Paweł Kaczmarczyk.
Dziękuję.
A mówili do Państwa
Joanna Tyrowicz
i Marcin Bojanowski.
Dziękujemy.
To jeszcze nie koniec. Dziękujemy za odsłuchanie naszego podcastu. Tworzymy go dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Wolności Gospodarczej. Wszystkie badania z tego odcinka są w jego opisie, a także na stronie grey.pl i w naszych mediach społecznościowych. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i komentarze, co się podobało, a co powinniśmy poprawić. Zapraszamy za 2 tygodnie. No i teraz już koniec. Do usłyszenia.